Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a dziś specjalne wydanie naszego magazynu, gdzie będziemy rozmawiać o Europie. A w nim, ze mną w studio, ojciec dr Wojciech Surówka, dominikanin, duszpasterz akademicki. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor Dariusz Lipiński, nasz stały komentator.
Dobry wieczór Państwu.
A z Warszawy łączy się z nami, my się łączymy z nim również, doktor Tomasz Terlikowski, RMF FM. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Proszę Państwa, chciałbym naszą rozmowę, zachowując ten podział, który mamy w naszym programie na trzy części, również zachować i przeprowadzić go w taki sposób, że w części pierwszej porozmawiamy o polityce, w części drugiej o kulturze, a w części trzeciej o gospodarce. W którym momencie politycznym znalazła się obecnie Europa? Z jednej strony mamy bardzo poważny kryzys, jeśli chodzi o demokrację parlamentarną na poziomie europejskim. Myślę tutaj nie tylko o kryzysie, który jest wywołany ostatnią aferą korupcyjną w Parlamencie Europejskim, ale także zawłaszczaniem władzy Brukseli i sporem, który jest między federalizmem z jednej strony, a strukturą państw narodowych z drugiej strony. Czy uważacie, że ten kryzys jest tylko przed wstępem do kolejnego pogłębienia się różnych nowych problemów politycznych na terenie Unii Europejskiej? Europa to jest nie tylko Unia Europejska, ale powiedzmy, że to jest nasza oś, w której się gdzieś obracamy. Czy też uważacie, że w sytuacji zagrożeń, nie tylko wojny na Ukrainie, ale także chociażby zagrożenia monopolizacyjnego ze strony Chin chociażby, Europa się jednak skonsoliduje i ten kryzys przezwycięży? Rozpocznę od Dariusza Lipińskiego.
Ja myślę, że mamy do czynienia z niezwykle skomplikowaną sytuacją, dlatego że to, od czego pan redaktor rozpoczął, czyli ten deficyt demokratyczny tak zwany, który jest taką immanentną cechą wspólnot od początku. To nie jest ocena wartościująca, to jest pojęcie opisowe, używane przez politologów, opisujące zjawisko polegające na tym, że coraz więcej decyzji w coraz liczniejszych obszarach polityki jest podejmowane przez ciała nieposiadające po prostu mandatu demokratycznego. To są urzędnicy komisji, no ale nie tylko. Tak? No, TSUE jest też takim, tam gdzie wchodzi w materię polityczną.
Jest to jest nie tylko sąd, ale to jest także tak naprawdę władza polityczna.
Zgadza TSUE, się, dokładnie tak. Więc tutaj mamy ten problem. Nie wiem, czy nie doszliśmy do takiego miejsca, gdzie nikt już nie panuje nad tym, co się dzieje, dlatego że mamy 27 państw członkowskich. No kiedyś to można było się dogadywać, jak było 6, później 9, to można było się w takich, no łatwiej było je osiągnąć
kompromis,
konsensus, dogadać się, jednomyślność, tak? Przy 27 państwach członkowskich, przy tej liczbie obszarów polityki, no coraz liczniejszej, większej, robi się to coraz trudniejsze. W dodatku wojna na Ukrainie pokazuje jednak, moim zdaniem, bardzo istotne pęknięcie między państwami członkowskimi. Z jednej strony mamy no, te państwa tej wschodniej flanki NATO.
Czyli nie uważa pan, że jest już koniec czegoś takiego jak polityczna wspólnota Zjednoczonej Europy? Jako Europa mamy wspólną politykę. Czy te pęknięcia są już takie, że nie da się ich w żaden sposób strzec?
Znaczy ja myślę, że Unia Europejska trzyma w tej chwili zbyt wiele srok za ogon jednocześnie. Być może, że no, zajmuje się zbyt wieloma sprawami. Oczywiście to jest tutaj, to są mrzonki, tak, ale gdyby wyobrazić sobie, że Unia wycofuje się troszeczkę do wcześniejszych czasów. Czyli na pewno Unia Celna, na pewno Strefa Wolnego Handlu. No być może jeszcze coś, ale nie to prawie wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
Czy
być
do
może
EWG,
byłoby
przykład,
to jakieś...
Tak? Do tego
takie może troszeczkę poszerzono niektóre inne, tak, no strefę Schengen, tam powiedzmy takie rzeczy, których EWG jeszcze nie było. No ale nie prawie wszystko. A tymczasem zamiast tego samoograniczania się, no proponuje nam się już zupełny absurd w postaci armii europejskiej, która w ogóle nie wiadomo, czym miałaby się zajmować, bo...
I gdzie byłoby dowództwo generalne tej armii?
Nie, to też, ale no, Ukraina pokazała, że, no, że obrona Europy to są przede wszystkim Stany, tak? Później Wielka Brytania, która też jest poza Unią, tak? Natomiast rola państw członkowskich Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, no jest w stosunku do ich potencjału jest naprawdę niewielka.
Tomasz Terlikowski, jak pan patrzy na kryzys polityczny Europy, ale też Unii Europejskiej? Być może powinniśmy tę naszą rozmowę poszerzyć, nie tylko mówiąc o Unii, ale o państwach Europy, które w Unii nie są.
No, to jest bardzo skomplikowana kwestia z kilku powodów. Po pierwsze, w tej chwili ta różnorodność interesów politycznych i geopolitycznych i zainteresowań poszczególnych państw europejskich, na przykład brak zainteresowania części z nich kwestią Ukrainy, jest korygowana w dużej mierze przez struktury brukselskie. O tym warto pamiętać. To znaczy, ja też nie jestem zwolennikiem postępującego przejmowania władzy przez instytucje niewybrane demokratycznie, a tak rzeczywiście jest częścią struktur europejskich, ale z drugiej strony no, w tej chwili nasz interes państw Europy Środkowej jest reprezentowany bardziej przez te struktury niż na przykład przez polityków, niektórych polityków części Europy Południowej, czy nawet przez część polityków, akurat nie w tej chwili nierządzącej, część polityków nierządzących Włochami, ale i we Włoszech wcale nie ma takiego jednoznacznego podejścia, w Hiszpanii i tak dalej. To trochę komplikuje obraz, warto o tym pamiętać. Druga kwestia, nie mniej istotna, oczywiście w tej chwili obrona Ukrainy to jest kwestia Wielkiej Brytanii, to jest kwestia Stanów Zjednoczonych i NATO. Natomiast już słyszymy dopływające do nas ze Stanów Zjednoczonych sygnały, na razie nieoficjalne, że w związku z obawami, z nasilającym się konfliktem z Chinami, o tak powiedzmy, i tam się pojawiły nawet wypowiedzi jednego z czterogwiazdkowych generałów o możliwości wybuchu wojny w roku 2025, no o Tajwan po prostu, czyli wojny chińsko-amerykańskiej, no to rodzi się pytanie, czy Stany nie chciałyby się stąd wycofywać, a w takiej sytuacji w dalszej perspektywie konieczne byłoby przejęcie tej roli przez jakieś struktury państw zachodnich. Oczywiście to jest prawda.
Czyli uprośćmy to, panie redaktorze, armia europejska jednak, to co skrytykował znaczy, Dariusz Lipiński.
Ja powiem w ten sposób, na tym etapie nie ma możliwości jej zbudowania, ponieważ, i tu się zgadzam z panem Lipińskim, z panem doktorem Lipińskim, nie ma wystarczających struktur wojskowych poza, no może Francja jeszcze ma, ale ani Niemcy ich nie mają, ani nie ma jej kto inny. Jest oczywiście cała kwestia, kto miałby nią dowodzić, jaki miałby być jej relacja do NATO.
Ale no, inaczej, nie mówmy o kwestiach technicznych, ale politycznie. Uważa pan, że to jest taki projekt, który kiedyś będzie miał jeszcze, no, będzie na agendzie, jak to się mówi.
Biorąc pod uwagę przesunięcie geopolityczne zainteresowań Stanów Zjednoczonych, to nie jest wykluczone, powiem w ten sposób, i trzeba się nad tym na poważnie zastanawiać. Nie, to jest jakby druga. Trzecia rzecz, i to też jest bardzo ciekawe, rzeczywiście widzimy rosnące napięcie, bo ono w Polsce jest od dawna, i w Polsce szczególnie część konserwatywnej prawicy zwraca uwagę na fakt, że struktury unijne niedemokratycznie wybrane, rozmaite, nie tylko unijne, zresztą europejskie, nie biorą za dużo władzy. Ale wydaje się, że powoli poczucie wchodzenia w konflikt z interesami ich własnych państw zaczynają przez te struktury, zaczynają mieć przynajmniej niektóre duże państwa europejskie, w tym przypadku mówię bardziej o Niemczech, chociaż i Francja. Nie, i to też jest coś, co będzie wpływać na tą przyszłą strukturę polityczną. Ja bym powiedział w ten sposób, że jesteśmy w bardzo dynamicznej sytuacji, bardzo zmiennej. Można w tym sensie, za chwilę nie będzie, za chwilę Unia zmieni się jeszcze głębiej w porównaniu z tym, co było, raczej nie wróci do przeszłości, to jest bardzo mało prawdopodobne, nie, także z powodu rozmaitych wyzwań. Natomiast co się uda ugrać teraz poszczególnym państwom, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, to jak się teraz uda pchnąć rozwój Unii, będzie określać jej przyszłość na wiele dziesięcioleci i warto wykorzystać fakt, że na przykład Niemcy, które są silnym graczem, trochę straciły autorytetu, a trochę Europa Środkowa go zyskała, trochę się, też nie zawsze i nie wszędzie, nie we wszystkim, ale akurat w kontekście wojny z Rosją się zjednoczyła.
Postawmy tutaj kropkę, panie redaktorze. Zwracam się teraz do ojca Wojciecha Surówki. Kiedy mówimy o polityce, mówimy też o etyce polityki, a kiedy mówimy o etyce, mówimy także o roli religii. Będziemy może o tym mówić jeszcze bardziej szczegółowo w części dotyczącej kultury, ale już na tym etapie chciałem zapytać ojca doktora, czy w sekularyzowanym społeczeństwie, Europie bezwyznaniowej, bo to jest grupa, która narasta najsilniej, zmieni się również pewien wzorzec etyczny dla myślenia o wspólnocie i o wspólnej polityce?
No, wzorce etyczne czerpią nie tylko z religii. Religia jest jednym ze źródeł przekazywania pewnych wzorców etycznych, ale nawet, jak mówią niektórzy filozofowie, myśliciele ostatnich lat, że nawet jeżeli ta religia wycofuje się ze świata współczesnego, to nie znaczy, że po jej wycofaniu pozostaje tylko jakaś pustka, ale człowiek jednak dąży do pewnych wartości i może zestaw tych wartości się zmieni. Natomiast z tego, co widać, to jedną z takich wartości, która stale powraca, to jest solidarność z innymi. W różnych wariantach, ale jednak to ciągle w Europie jest. Nie można powiedzieć, żeby Europa w różnych wymiarach swojej działalności nie była solidarna, prawda, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują, czy na poziomie jakiejś pewnej gry politycznej, która jest prowadzona, ale ona również zakłada okazywanie solidarności drugim i na tym można zbudować pewien kapitał polityczny, ale też na poziomie takich zwykłych ludzkich odruchów, które ciągle w nas są i to doskonale zobaczyliśmy w ciągu ostatniego roku. Więc to jest taka pewna wartość, która może być jakby wspólna dla myślenia o dalszych losach Europy. To wydaje mi się, że ja tu się zgadzam z Chantal Delsol, że to nie jest tak, że jak religia się wycofa, to pozostajemy w jakiejś aksjologicznej pustce i nic nie ma, ludzie nie wiedzą, dokąd dążyć. Nie. Ludzie mają...
Czyli uważa ojciec, że taką wartością centralną polityki europejskiej przyszłości może być właśnie solidarność?
To będzie ten kor etyczny? Tak, która łączy ten świat religijny z światem sekularnym. Nie? Bo jakby dla mnie, jako dla katolika, inne wartości są tutaj nadrzędne. Natomiast jeżeli mówimy o wspólnej Europie, czyli Europie ludzi wierzących i ludzi niewierzących, to mi się wydaje, że solidarność jest jedną z takich wartości, która może być płaszczyzną jakiegoś wspólnego działania i porozumienia.
Dariusz Lipiński? Do tych wątków, które poruszyliśmy, coś by pan dodał jeszcze?
Ja myślę, że problem jest też taki, że niektóre z tych wartości, wokół których, tych świeckich powiedzmy wartości, wokół których chcielibyśmy budować wspólnotę europejską, no nie da się precyzyjnie zdefiniować. I tutaj no jak się przeczyta, powiedzmy, te katalog wartości europejskich, tak, obowiązujących w Unii Europejskiej, czyli to są te zasady, które są w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej wymienione, równość, demokracja, państwo prawa, prawa człowieka. Tam jest 6 punktów, ja w tej chwili dokładnie ich nie wymienię. To, co one konkretnie oznaczają, jednak w dużym stopniu zależy od tego podstawowego systemu wartości, jaki się wyznaje, tak?
One się muszą skonkretyzować.
Prawa człowieka, no tak, ja podam taki dosyć skrajny przykład. No, prawa człowieka z jednej strony we wszystkich, o ile wiem, we wszystkich obowiązujących międzynarodowych konwencjach pierwszym zawsze jest prawo do życia, a tymczasem no, w tej mocno sekularyzowanej Europie głosi się, że prawem człowieka jest prawo do aborcji. który, nawiasem mówiąc, nigdzie nie jest nawet w ustaleniach takich gremiów mocno świeckich czy mocno lewicujących. Nigdzie to nie jest powszechnie przyjęte jako... Nie ma tego po prostu. Więc tu mamy przykład taki dosyć radykalny tego, jak to samo pojęcie, w tym wypadku prawa człowieka, no można zupełnie...
Dwie różne interpretacje w zależności od systemu.
Dokładnie tak.
Tomasz Terlikowski, bo to są też i pana tematy aksjologiczne w polityce. Widzi pan jakieś spoiwo aksjologiczne dla Europy?
No dodajmy, że to jeszcze ten obraz się jeszcze bardziej skomplikuje, bo rzeczywiście na przykład jeżeli się spojrzymy, to oczywiście nie jest część Unii Europejskiej w tej chwili, ale jak te badania ostatnio śledziłem, jak się spojrzymy na przekonanie religijne Brytyjczyków, to okaże się, że już ponad połowa się deklaruje jako niezwiązani z żadną tradycją religijną. To zazwyczaj oznacza między Bogiem a prawdą, że są postchrześcijanami, niepraktykującymi już kompletnie, a nie chcą się deklarować jako ateiści. A 30-kilka% to są chrześcijanie wszystkich wyznań, pozostałe grupy to są oczywiście wyznawcy islamu. Dość liczna grupa, ale nie tak liczna, jak się wydawało jeszcze niedawno. To jest kilkanaście do 10-12%. To są buddyści. To
no
są
właśnie, nie ma też tej islamizacji Europy, przed którą nas ostrzegano. Są może jakieś problemy z islamistami w niektórych miastach, w niektórych skupiskach, ale chyba to zagrożenie było przecenione, jak sądzicie.
Nie ma tak, dlatego że demograficznie się okazuje, że już w drugim pokoleniu wyznawcy islamu mają mniej więcej tyle samo dzieci, co wyznawcy innych religii albo postwyznawcy. Natomiast To komplikuje jeszcze bardziej obraz, dlatego że jest rzeczywiście to fundamentalne pytanie o to, je kiedyś zadał skądinąd kontrowersyjny teolog, ale wybitny myśliciel Hans Küng, czy jest możliwe stworzenie uniwersalistycznej etyki, takiej ponadreligijnej.
Ten projekt Weltethos Hansa Künga.
Tak, on próbował go tworzyć, ale nie wydaje się, tak powiem bardzo ostrożnie, nie wydaje się, żeby ten pomysł zakończył się sukcesem. Czy może nim być solidarność? To jest oczywiście bardzo ciekawy pomysł. Wydaje się, że on się pojawia także w niektórych tekstach, na przykład papieża Franciszka. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że solidarność będzie zawsze interpretowana względem swojej wspólnoty. To znaczy będziemy skłonni być bardziej solidarni wobec tych, którzy są bliżej, niż wobec tych, którzy są dalej od nas. Tych, których interesy są dla nas mniej inne niż inne. I to będzie powodować, że to będzie zawsze wartość, która będzie silnie, nawet nie kontrowersyjna, różnicująca.
I w tym miejscu postawmy kropkę, a o solidarności porozmawiamy jeszcze w drugiej części gospodarczej naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Specjalny magazyn Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Rozmawiamy o Europie. Spróbujemy znaleźć pewne podsumowanie stanu, w którym znalazła się Europa. Z Warszawy łączy się z nami Tomasz Terlikowski, w studio Dariusz Lipiński i ojciec Wojciech Surówka, a w części drugiej, w części gospodarczej, chciałbym was zapytać o przyszłość modelu tak zwanego europejskiego państwa socjalnego. Powiedzmy sobie szczerze, że to państwo socjalne jest głównym lepem dla migrantów z całego świata, tak zwanego trzeciego świata, czy używając poprawnej definicji, z państw rozwijających się, dlatego że tutaj można znaleźć i szkołę, i opiekę prawną, i opiekę społeczną. Można niejako pozwolić się wprowadzić przez państwo do systemu. To jest często oceniane przez wielu ekonomistów. Jeden z czynników, który doprowadził do tego, że Europa stała się kontynentem pokoju, że udało się zrównoważyć pewnego rodzaju napięcia, które z tego wynikały. Z drugiej strony to jest wielkie obciążenie. Mówiliśmy o solidarności. Jest w Niemczech taki podatek, taki Solidsteuer, to się nazywa, czyli właśnie podatek solidarnościowy. On był płacony najpierw przez Niemców na byłe DDR, po to, by ono mogło właśnie zrównoważyć potencjały z częścią zachodnią. Ten podatek miał być właśnie zniesiony w tym roku. Rząd niemiecki stwierdził, że ten podatek zostanie, ale podatków solidarnościowych w różnych postaci we wszystkich państwach unijnych ich obywatele płacą sposób, powiedziałbym, no, dosyć zmasowany na wszystko, tak? I we wszystkim gdzieś ten podatek jest na te kwestie, przestrzenie społeczne, rozwojowe, edukacyjne, gdzieś wprowadzane w różnych postaciach. Czy to jest do utrzymania, europejskie państwo socjalne? Czy jesteśmy w stanie utrzymać taki poziom gospodarczy z takim poziomem rozwoju, jednak przy bardzo poważnych wyzwaniach konkurencyjnych? Tomasz Ternikowski.
Ja bym zaczął jednak od leciutkiej, trudno powiedzieć, polemiki. Znaczy główną rzeczą, która pcha migrantów w kierunku Europy, tak samo jak pcha ich w kierunku Stanów Zjednoczonych, które mają troszeczkę inny model pomocy socjalnej. Ona także jest, ale jest jednak inaczej dystrybuowana niż w Europie i inaczej oceniana bardzo często. Jest upadek własnych państw, klęska klimatyczna, która wypycha, ogromne susze, która wypycha ludzi stamtąd. I oczywiście oni chętniej udają się do krajów, gdzie jest pomoc socjalna, ale jeszcze chętniej do tych, gdzie istnieje struktura, która ich może przyjąć. W takim znaczeniu, że są już migranci z ich kraju. Ale to zostawmy na moment. Czy to jest do utrzymania? Ciekawe, że na przykład jak się popatrzymy na państwa skandynawskie, to najmocniej trzyma się to państwo socjalne w Danii, gdzie migracja jest stosunkowo najmniej chętnie przyjmowana. To znaczy zarówno duńska lewica, jak i duńska prawica ma duży dystans do przyjmowania nowych migrantów. Jest temu niechętna. W Szwecji i w Norwegii, gdzie jest trochę inaczej, Norwegia oczywiście nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest członkiem strefy Schengen.
No i wiele systemów, wiele rozwiązań jest zbliżonych praktycznie do unijnych.
Tak, a nawet powiedziałbym, jeśli chodzi o pomoc socjalną, to jest jeszcze większe, bo oni mają ropę i gaz. W związku z tym mają pieniądze, żeby tą pomoc utrzymać. Widać, że to się powoli przestaje być możliwe do utrzymania i to dotyka przede wszystkim ludzi młodych.
No właśnie, czyli panie redaktorze, czy czeka nas kryzys Europy dobrobytu?
To znaczy, czeka nas kryzys Europy dobrobytu. Nam to w Polsce trochę trudno w to uwierzyć, ale jak się bada na przykład, czy czyta badania hiszpańskie, to z nich wynika, że młodzi ludzie, obecni 20-30-latkowie, są pierwszym pokoleniem od kilkudziesięciu lat, które żyje biedniej niż ich rodzice. Nie, no to było coś, co było nie do pomyślenia w Europie jeszcze kilkanaście lat temu, bo oczywiście kiedyś było do pomyślenia. I to oznacza po pierwsze, że mamy grupę, która jest sfrustrowana i będzie prawdopodobnie, chociaż tutaj też trudno powiedzieć, czy będzie, ale może być jakąś podstawą jakiejś politycznej zmiany. Po drugie, mamy rosnące aspiracje tych, którzy tu przybyli, i to raczej one się pojawiają w drugim, w trzecim pokoleniu niż w pierwszym. Pierwsze jest zachwycone, że ma stabilne miejsce, w którym może żyć, funkcjonować i tak dalej. W drugim, trzecim pojawia się także frustracja, że albo nie dochodzą do poziomu tych pierwotnych mieszkańców, obywateli danego kraju, albo nie, że nawet jak dochodzą, to jest jakiś szklany sufit, którego nie mogą przebić. Prawdziwy lub domniemany, to zostawmy, różnie z tym bywa. We Francji bywa i prawdziwy szklany sufit. O tym też warto pamiętać.
Postawmy tutaj kropkę, panie redaktorze, żebym jeszcze zdążył zapytać pozostałych rozmówców. Wojciech Surówka, społeczna gospodarka rynkowa jest tą gospodarką najbardziej odpowiednią dla katolickiej nauki społecznej, ale powstaje na pewno jakieś nowe wyzwanie w tej materii. Mówił ojciec o solidarności. Czy Europę będzie stać zapłacić za zachowania solidarne, bo przecież za tym idzie cały mechanizm finansowania. I jeśli nie, to jaka jest alternatywa etyczna?
No, nawiązując do tego, co pan redaktor wcześniej mówił, to wydaje mi się, że jednak przede wszystkim trzeba się skoncentrować na pomocy tym państwom, które tej pomocy wymagają. To jest trochę taki model misyjny. Ja przez wiele lat byłem na misjach. I kiedy tworzymy nową placówkę, nowe struktury na jakimś terenie, to po to, żeby one doszły do samodzielności, żebyśmy jako misjonarze mogli się wycofać. Takie jest zasadniczo zadanie misji, żeby kościół lokalny był na tyle samodzielny, rozwinięty, żeby mógł prowadzić własne życie. I to wydaje mi się jest kierunek jakby działania, nie tylko tworzenie pewnych struktur socjalnych tutaj na miejscu w Europie, no bo
Czyli nie ryby, ale wędkę.
Mamy jednak jakąś pojemność, której przekroczyć nie możemy, bo bo nie da rady po prostu. Nie? Więc pewne ograniczenia muszą być wprowadzone, natomiast zastanawiam się to, o czym papież Franciszek często mówi, nad tym globalnym podziałem, który jest w świecie.
Między północą a południem.
Między północą a południem. Na ile przez te ostatnie lata od zakończenia II wojny światowej rzeczywiście pomogliśmy wyjść rodzącym się młodym państwom i młodym demokracjom i stać się samodzielnymi. Mam wrażenie, że bardzo często było na odwrót, raczej to było wyzyskiwanie tych terenów i tych państw po to, żeby prowadzić swoją ekspansywną, kapitalistyczną gospodarkę, szukać nowych rynków zbytu, nowej siły roboczej. Więc to, wydaje mi się, trzeba byłoby w mentalności rynku kapitalistycznego zmienić na pewno, że to nie chodzi o zdobywanie coraz to nowych przestrzeni i środków, tylko o pomoc, żeby inni mogli być samodzielni.
Zwracam się do Dariusza Lipińskiego. Jednym z argumentów debaty brexitowej było właśnie to, że Europa jest przeładowana socjalem, przeładowana, można by powiedzieć skrótem myślowym, solidarnością. Jest zbyt mało entrepreneurial, zbyt mało przedsiębiorcza, zbyt mało nastawiona na wytwarzanie tego, co bezpośrednio łączy zysk z produkcją. Może było w tym trochę prawdy. Czy faktycznie jest tak, że Europa jest przeładowana socjalem?
Czy nie ma przede wszystkim jednego europejskiego modelu socjalnego? Mówimy tutaj w pewnym skrócie myślowym o migrantach napływających do Europy. Tymczasem oni napływają głównie do tych najbogatszych krajów i to tak będzie, to jest naturalne, tak? To znaczy nawet gdyby, ja już nie mówię o tym takim mechanizmie kwotowym, który parę lat temu usiłowano na siłę wprowadzać, ale jest rzeczą oczywistą, że osoby, które przedostaną się czy przyjadą na teren Unii Europejskiej, one będą wybierały te państwa, które są najbogatsze, które mają ten system socjalny najbardziej rozwinięty. To jest potencjalne źródło dla kolejnego problemu politycznego wewnątrz Unii. Jak tym sterować, tak?
To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest Zielony Ład. Czy on faktycznie stanie się w przyszłości tym, co będzie napędem gospodarczym, prawda?
To jest najbardziej chyba kontrowersyjna rzecz, ale pytanie jest takie, jak, ja przepraszam za takie wyrażenie, ale jak tę solidarność, o której tutaj mówimy, w cudzysłowie wymusić, tak? Żeby to po pierwsze. Po drugie, również jest, widzę poważne ryzyko, również etyczne pewnie, w sklasyfikowaniu tych osób, które potrzebują pomocy. Bo czym innym jednak jest uchodźca, który ucieka przed wojną, przed karą śmierci, przed jakimiś takimi ostatecznymi nieszczęściami, a kim innym jest to jednak ktoś, dla kogo główną motywacją jest jednak ta tylko i wyłącznie motywacja ekonomiczna. Ja nie mówię, że tym ostatnim nie należy pomagać, myślę, że tutaj ta metafora z wędką tam na miejscu jest dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim powinny znaleźć się środki na to, żeby tam na miejscu, w krajach pochodzenia, sytuację tych ludzi poprawiać, żeby oni mogli tam w jakiś sposób się rozwijać. Natomiast jest to też pewien dylemat, bo ten system jest, pojemność ma ograniczoną, i teraz jeżeli będziemy mieli kilka razy więcej chętnych do przybycia niż jesteśmy w stanie przyjąć, brzydkie słowo, ale wręcz pewnego rodzaju segregację trzeba robić potrzeb.
Raczej jest pan pesymistą, jeśli chodzi o przyszłość Europy solidarnej, niezależnie od wielości.
Ja się obawiam tego, że dyskusje wewnątrz Unii często są takie bardzo zideologizowane. Natomiast o tego typu realnym problemie chyba dyskutuje się mało i ja nie znam propozycji jakichś takich całościowych rozwiązań, które byłyby dyskutowane.
Tomasz Terlikowski, do tego wątku jeszcze?
No, krótko powiem, to znaczy kłopot polega na tym, że bardzo trudno jest dotrzeć z pomocą w miejsca, gdzie toczy się wojna, albo wojna domowa, jak w pewnej części państw afrykańskich. Ludzie stamtąd uciekają, bo po prostu jest wojna. A wprowadzenie jej siłami zewnętrznymi jest, no, powiedzmy, bardzo trudne. I bardzo trudno jest dotrzeć z pomocą realną, bo realna pomoc to jest zakończenie wojny, na przykład w te miejsca także Bliskiego Wschodu, gdzie ta wojna się toczy, co oznacza dokładnie tyle, że ci ludzie będą tutaj napływać i będzie ich zdecydowanie więcej, prawdopodobnie, to możemy powiedzieć uczciwie, niż jesteśmy w stanie realnie przyjąć i zapewnić opiekę, co będzie wpływać na to, że model Europy i jej pomocy socjalnej będzie się głęboko i na różne sposoby zmienią. To jest jakby pierwsza rzecz, której trzeba mieć świadomość.
Ale jest pan optymistą czy pesymistą? Gdybyśmy mieli tak zakończyć.
Ja jestem realistą w tej sprawie. To znaczy, ja nie lubię sformułowania pesymista, optymista. No, trzeba mieć świadomość, co się dzieje i rzeczywiście zacząć się zastanawiać, jakie polityki prowadzić, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić. To nie jest ani optymizm, ani pesymizm. To jest realizm.
Realizm, ale też, tak jak panowie przewidują, czeka nas zmiana, tak? Czeka nas przebudowa nowego systemu i czeka nas przemyślenie, w którym kierunku rozwoju gospodarczym Europa będzie musiała podążać, prawda? Bo chyba nie da się tego utrzymać w takim tempie, jakim i przy takich potrzebach, w takim tempie rozwoju gospodarczego i przy takich potrzebach, które ciągle rosną.
To już widać, że się nie daje, więc jakby te zmiany już są jakoś podejmowane, tylko się na razie nie udają w poszczególnych krajach, tak powiem.
Widać, że Zachód kończy swój złoty wiek dobrobytu. Przejdziemy do części trzeciej naszego magazynu, gdzie porozmawiamy teraz o zmianach symbolicznych i kulturowych. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Wojciech Surówka, Dariusz Lipiński, Tomasz Terlikowski, a w ostatniej części chciałem was zapytać, czy Zachód coś jeszcze znaczy? Zachód kiedyś, tak jak spuentowałem naszą drugą część, kojarzył się przede wszystkim z rozkwitem gospodarczym, kojarzył się z rozkwitem kultury, kojarzył się z jądrem klasy kreatywnej, kojarzył się też oczywiście z chrześcijaństwem przede wszystkim, z kościołem katolickim. Wszystko to ulega pewnemu rozproszeniu, nie chcę powiedzieć erozji, bo jednak cały czas Zachód ma tą funkcję przewodnią. Ale czy Zachód znaczy Zachód, tak jak znaczył jeszcze dwie dekady temu? Wojciech Surówka.
No trudno mi odpowiedzieć całościowo, czy dla kogo znaczy. No, dla tych osób, z którymi rozmawiam, które są z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy, to znaczy oczywiście. I dla nich jakby...
Ciągle te ziemie obiecane.
Tak, ta różnica jest widoczna. Kiedyś pytałem znajomych z Białorusi, czy czują się Europejczykami. I powiedzieli mi się, poczujemy się, jak będziemy zarabiali tyle, co we Francji albo w Wielkiej Brytanii, to wtedy poczujemy się Europejczykami. To jest jeden z wymiarów tego, czym jest jeszcze Zachód, przynajmniej dla tej części Europy, którą ja znam, a która w Unii Europejskiej nie jest. A z drugiej strony to jest oczywiście przestrzeń wolności. Co byśmy nie mówili na ten system demokratyczny, który jest w kryzysie, to jednak nie da się tego porównać ani z Rosją, ani z Białorusią. Ukraina, która...
Czy z Chinami, żeby patrząc dalej.
No, mówię o tych miejscach, w których ja żyłem i to jest nieporównywalne naprawdę. Jaką przestrzeń wolności, nawet słowa, wypowiadania się i podejmowania decyzji, jaką my tutaj mamy przy wszystkich trudnościach, które są z współczesną demokracją, która jest w kryzysie, to jednak to jest nieporównywalne. Więc wydaje mi się, że jednak tak ciągle dla tych osób, które są w sferze wpływów europejskich, to Zachód coś znaczy. Czy znaczy coś dla Chińczyków? Nie wiem. Nie wiem, czym oni się kierują, jakie mają pragnienia i jakie mają dążenia. Ale na pewno dla tej części Europy...
Zapytaniem, co znaczy Zachód, to jest pewien haczyk. Kryje się to, że jeśli coś znaczy, to jest sprawa taka, czy my ciągle jesteśmy wzorem i czy my ciągle mamy te potencjały, które pozwalają przyciągać, nie chcę już powiedzieć nowy świat, ale ten świat, który ma pewne deficyty. Dariusz Lipiński.
No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że No jest truizmem, że Zachód, ten szeroko rozumiany, ma kłopot z określeniem swojej tożsamości, która kiedyś była, była dosyć jednoznacznie chrześcijańska. Znaczy, nawet jeżeli ktoś był ateistą, to
kulturowo się odnosił do chrześcijaństwa.
To Eliot chyba napisał, że tylko kultura chrześcijańska mogła wydać Woltera i Nietzschego. Więc jako to odniesienie było jasne. Natomiast w tej chwili oczywiście mamy do czynienia z szeregiem procesów, które pewnie jakoś tam są nieuniknione, czyli ta sekularyzacja, laicyzacja do pewnego stopnia jest nieunikniona, no dlatego, że gigantyczna konsumpcja przede wszystkim przyciąga ludzi. Ale obawiam się, że jest też drugi mechanizm, znaczy mechanizm już taki też polityczny, pewnej inwazji myślenia takiego lewicowo-liberalnego, umownie mówiąc, tak, to przy całej niedoskonałości tego określenia. I mamy do czynienia tutaj z obydwoma tymi zjawiskami, czyli z jednej strony jest to coś obiektywnego, pewnie do pewnego stopnia nieuniknionego, a z drugiej strony mamy do czynienia też z pewną taką walką czy wojną ideową, tak? To jest wojna bezkrwawa, tak? Ciekawa sprawa. Jeżeli mówimy tutaj o symbolice Unii Europejskiej, flaga Europy, ta słynna z 12 gwiazdkami, geneza jest czysto chrześcijańska. Tak? Zaprojektował ją Arsène Haïs, pracownik Rady Europy. On sam opowiedział, jakie miał inspiracje. Cudowny medalik świętej Katarzyny Labouré i w Reset 12.1 z Apokalipsy. Otóż spróbujcie państwo na jakiejkolwiek stronie Unii Europejskiej znaleźć te informacje. Mnie się to nie udało. Ja to wiem z innych źródeł. Tak? Natomiast na stronach oficjalnych Unii Europejskiej dowiecie się, że flaga symbolizuje harmonię, tam pokój między państwami i tak dalej. No więc to już jest celowe działanie.
To nie jest... że Zachód nie chce znaczyć to, co pewien, mógłby znaczyć. Pewien, tak?
Znaczy nie, może nie Zachód jako całość, ale w tym wypadku pewien dominujący, taki mainstreamowy nurt polityczny. Ja bardzo umownie to mówię lewicowo-liberalny, bo ja znaczną część chadecji zachodniej też w tym nurcie umieszczam. Tak? I to już jest celowe działanie. Tak? To już nie jest... w odróżnieniu od tej w dużym stopniu pewnie nieuniknionej sekularyzacji, to nie jest proces nieunikniony. To jest już pewne celowe działanie. Tak, o procesie beatyfikacyjnym Schumana i de Gasperiego też się państwo ze stron Unii Europejskiej nie dowiecie. Tak?
Tylko dowiecie się, że są... Ten proces przeszkadza nawet w...
O Schumanie się pisze tam wielki Europejczyk, przepraszam, prawdziwy Europejczyk. No to są takie określenia, tak? Więc trochę ta współczesna Europa swoim problemom z tożsamością sama sobie jest winna. Tak?
Tomasz Terlikowski, faktycznie Europa jest sama winna swoim problemom tożsamościowym?
Mimo tego, że jednak Europa znaczy, dlatego że gdyby nie znaczyła, to nie ciągnęły do niej takie tłumy. Mówimy oczywiście z jednej strony o Ukrainie, dla której Europa i Zachód jest symbolicznie istotny. Mówimy o Białorusi, ale mówimy także o bardzo wielu krajach afrykańskich. I oczywiście część tych ludzi przyciągają pieniądze, socjal, to prawda, ale dla części z nich znaczenie ma również pewna stabilność, pewna trwałość, pewne kwestie symboliczne. Pamiętajmy, że Kościół w wielu krajach Europy żyje dzięki migrantom. To też jest istotne. I oni podtrzymują ten chrześcijański...
W sensie, że oni są tymi, którzy przychodzą do tego kościoła po prostu.
Kardynał Eik to powiedział zupełnie wprost, holenderski kardynał, że my nie możemy być przeciwko migrantom jako kościół w Holandii, ponieważ gdyby nie emigranci w Holandii, z Afryki, z dalekiej Azji, z Filipin na przykład, i z innych miejsc, to już by nas nie było. To znaczy, moglibyśmy już zamknąć ten interes i mówiąc trochę złośliwie, i zlikwidować większość parafii. Więc to jednak coś znaczy i to jest jednak również motywowane kulturowo. Czy Zachód ma ze sobą problem? No przecież wszyscy tutaj wiemy, że Zachód ma ze sobą problem od bardzo dawna. Wspomniany Friedrich Nietzsche był wielkim krytykiem pewnych modeli mieszczańskiej europejskości.
Tak, ale czy dzisiaj, panie redaktorze, bo kulturowy spór to jest jedna sprawa, ale czy dzisiaj Zachód jest jeszcze pewnym wzorem dla kultury? No bo przecież gry, chociażby weźmy sobie gaming, tak popularny u młodego pokolenia, no on jest wytwarzany często gdzieś poza Europą. Weźmy sobie kulturę filmową. No Amerykanie nas już dawno tutaj pobili, a myślę, że drudzy w kolejce to są Hindusi, prawda?
Chodzi o kulturę filmową, pobili nas na samego początku, ale no powiem tak, no tak, rzeczywiście Europa musi się oswoić z myślą i to jest...
Że nie jest centrum świata?
Że nie jest centrum świata i że świat jest realnie. Ja nie chcę tutaj mówić o polityce, bo w sformułowaniu politycznym wielobiegunowość brzmi bardzo niedobrze, bo to jest istotny element propagandy Putina i propagandy chińskiej. Natomiast tak, jeśli chodzi o kwestie kulturowe, po pierwsze stajemy się coraz bardziej taką magmą, czyli bierzemy co chcemy z różnych miejsc, ale po drugie rzeczywiście, to znaczy i Chiny mają swój wkład w pewne kwestie, i Japonia ma swój wkład w pewne kwestie i Indie mają wkład...
To co zostaje naszego specyficznego? Czy tylko ta wolność, o której wspomniał Wojciech Surówka na początku tej części?
To jest w pewnym sensie solidarność bardzo charakterystyczna, bo jednak to jest druga rzecz. Jednak pewien model chrześcijaństwa, który oczywiście się zmienia i adaptuje do różnych kultur, ale to w niczym nie zmienia faktu, że te kultury pod wpływem chrześcijaństwa różnych wyznań także się powoli, bo powoli, ale Europa też się nie zmieniała szybko pod wpływem chrześcijaństwa. Zmieniają, podciągają, dostosowują.
Tu ad vocem do pana redaktora Wojciech Surówka. Bardzo proszę.
Mi się wydaje, że jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna dla Europy, to jest racjonalność. I taka racjonalność, która nie jest sprowadzona tylko do racjo, ale która pokazuje, że wiara nie jest irracjonalnym przeżyciem tylko.
Taka logotyczna racjonalność,
tak, ale racingerowska. To oczywiście do Racingera się odwołuje, do papieża Benedykta, że to jest coś, co może rzeczywiście Europa zaproponować i to w swoim właśnie wymiarze chrześcijańskim, że nie liczy się tylko pragmatyzm polityczny czy pragmatyzm gospodarczy, że nie liczy się tylko jakieś, powiedzmy, doświadczenie ludzkie, ale że ten świat jest przeniknięty logosem, czyli racjonalnością i my możemy tę racjonalność odkrywać. I to jest doświadczenie specyficznie europejskie. Ja uważam, że ono nie wyparowało z Europy i że chrześcijaństwo akurat w tym dobrym swoim wymiarze, katolicyzm szczególnie, pokazuje właśnie taki wymiar europejskości, która gdzieś zaczyna się z Grecji, ale włącza w siebie również Fidesz.
Tylko czy to jest słuchane? Słusznie zauważył Dariusz Lipiński, że do tych tradycji się jednak nie nawiązuje. One są, ale one są w takim martwym punkcie.
Znaczy, ich wpływ czy ich zasięg wręcz się ogranicza. No ja tutaj dosyć mam na ten temat radykalną opinię. Ze szkodą, zresztą przypomnijmy sobie przed kilkunastu laty te wszystkie dyskusje na temat preambuły do traktatu konstytucyjnego niedoszłego, gdzie odbyła się wielka, zakończona zresztą niepowodzeniem dyskusja nad dosyć delikatnym odwołaniem się do tradycji chrześcijańskich Europy. No ten traktat nie wszedł w życie z innych powodów, ale też widać było, no to są przede wszystkim chyba wpływy francuskie, to znaczy ta laïcité jest tak radykalna.
Możemy powiedzieć, że walczymy w różnych frakcjach, na różne szabelki w Europie, nie widząc większego zagrożenia, które gdzieś jest za progiem.
Dokładnie tak.
Tu postawmy kropkę, proszę państwa, kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie, ale trochę je zawężę w kontekście właśnie Europy. Wojciech Surówka, co by ojciec polecił?
Ostatnią książkę biskupa Barona. Odnowiona nadzieja, chyba taki tytuł, wydawnictwo w drodze, przygotowuje się też do dyskusji tutaj w Poznaniu na temat tej książki, więc wydaje mi się, że to jest właśnie takie pokazanie obecności chrześcijaństwa, katolicyzmu w świecie, który nam jest potrzebny.
I tam jest też kwestia Zachodu i Europy, również w tej książce. Przynajmniej może nie wprost, ale pojawia się w wielu momentach. Dariusz Lipiński, co pan by polecił z tej tematyki?
Padło tutaj już dzisiaj nazwisko Benedykta XVI, czyli kardynała Ratzingera. Nic nowego nie polecę, czytam starą rzecz po raz trzeci albo czwarty, czyli Jezusa z Nazaretu. Ale polecam, bo do tej książki, znaczy każde kolejne podejście pozwala mi dostrzec pewne inne aspekty, więc nawet jeżeli ktoś z Państwa już czytał, to myślę, że warto wrócić.
A Tomasz Terlikowski?
Ja polecę książkę amerykańskiego wprawdzie autora, ale pochodzącego ze Słowacji. Młodość spędził na Słowacji. Zaczynał jako luteranin. Całe życie był teologiem luterańskim. Skończył jako prawosławny. Mówi o Jarosławie Pelikanie. Wybitna postać, autor z takiej fundamentalnej historii doktryny chrześcijańskiej pięciotomowej. Ale ja polecam jego niewielką książeczkę, trochę obok tego wszystkiego, o czym mówimy. To jest książka Bach pośród teologów, dlatego że on pokazuje, jak w tej muzyce, także według Ratzingera, jednej z obok Mozarta, najwybitniejszych wykwitów ducha Europy, jak odbijała się współczesna debata teologiczna, zarówno luterańska, jak i reformowana, jak i w mniejszym stopniu, ale jednak katolicka, to nas ładnie odsyła do naszych korzeni splątanych.
Faktycznie nie byłoby kultury europejskiej bez Bacha. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, za te polecenia, a moimi państwa gośćmi byli dzisiaj ojciec Wojciech Surówka. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Doktor Dariusz Lipiński, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
I Tomasz Terlikowski, RMF FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja się państwu kłaniam, no w Poznaniu kończymy ferie, w Warszawie zaczynacie ferie, więc wszystkim tym, którzy są w systemie szkolnym warszawskim, a nas słuchają, życzę dobrego wypoczynku, a państwu dobrego po wypoczynku powrotu do pracy. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.